21 października pierwsza tura wyborów samorządowych.
To do państwa należy decyzja, kto przez kolejne lata będzie państwa radnym, wójtem, burmistrzem czy prezydentem.
Kamil Chybki, Radio Zachód.
Andrzej Loch, TVP3, Gorzów Wielkopolski.
Witamy państwa. Dzisiaj druga debata organizowana przez media publiczne w naszym regionie. Dzisiaj debata z udziałem kandydatów na urząd prezydenta Zielonej Góry.
Nasze zaproszenia przyjęli dr Anita Kucharska-Dziedzic, Ruch Miejski Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Janusz Kubicki, Komitet Wyborczy Wyborców. Janusz Kubicki, bezpartyjnie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa.
Tomasz Nesterowicz, Komitet Koalicyjny SLD Lewica Razem.
Dzień dobry państwu.
Doktor Sławomir Kotylak, Komitet Wyborczy Wyborców, Platforma Obywatelska, Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry państwu.
I Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Kandydaci zajęli miejsca zgodnie z wcześniejszym losowaniem, które odbyło się przed naszą debatą. A także to losowanie będzie miało wpływ na kolejność wypowiedzi.
Przed nami 5 rund. Każdy z kandydatów na początku tej rundy będzie miał 3 minuty czasu na autoprezentację. Będzie także odpowiadał na pytania swoich kontrkandydatów. Czas na zadanie pytania to 30 sekund. Czas na odpowiedź to 40 sekund. O tym, że upływa czas, będzie przypominał sygnał dźwiękowy, z którym kandydaci zapoznali się przed rozpoczęciem programu.
A pierwszą rundę rozpocznie, raz jeszcze przypomnę, zgodnie z kolejnością losowania, Anita Kucharska-Dziedzic.
Rozpoczynamy.
Dzień dobry państwu. Witam państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę do państwa przemówić i mogę mówić. Państwo mnie w większości znacie. Zielonogórzanie mnie znają od 20 lat z pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom zbitym, sponiewieranym, osobom skrzywdzonym i z edukacji kierowanej do młodzieży, żeby ją przed takimi nieszczęściami zabezpieczyć. Znacie mnie po prostu z działalności w Babie. Znacie także ruch miejski, bo większość osób, które idą ze mną, większość mojej drużyny, to są osoby doskonale państwu znane z wielu akcji, które grupowały ludzi wokół naszych idei, a to są idee przede wszystkim partycypacji obywatelskiej, czyli tak naprawdę uczynienia miasta, naszego miejsca na ziemi, naszego miejsca w Polsce, miejscem przyjaznym dla obywateli, miejscem, w którym mieszkańcy są reprezentowani, mieszkańcy mają głos i miasto jest dla nich. Bo miasto to nasza wspólna przestrzeń i my w tej przestrzeni i musimy się w niej wszyscy po prostu dobrze dogadać i nasze wspólne interesy muszą być świetnie reprezentowane. Dla nas ważne jest dobre zarządzanie miastem. Miastem, które musi uwzględniać nasze wszystkie potrzeby. Kiedy się dobrze zarządza miastem? Wtedy, kiedy miasto jest jawne i otwarte. Kiedy wszyscy wiemy, jak zapadają decyzje. Kiedy mamy pełen dostęp do informacji publicznej. Kiedy wiemy, z kim i jakie podpisywane są umowy. Ile co kosztuje. Chcemy rejestru wydatków. Chcemy rejestru umów publikowanego na bieżąco. Chcemy, żeby obrady Rady Miasta były dostępne dla obywateli, by obywatele nie musieli siedzieć tam cichutko z tyłu w małej przestrzeni, żebyśmy tak naprawdę wiele kwestii dotyczących miasta wypracowali jako wszyscy wspólnie, panelami obywatelskimi, metodami, które są już stosowane w Polsce, natomiast jakoś do Zielonej Góry nie dotarły. My chcemy, żeby one dotarły. Dyskusja obywateli, wspólna dyskusja nad tym, jak miasto ma wyglądać za kilkadziesiąt lat, a nie tylko jutro czy pojutrze. Wypracujmy wspólnie strategię rozwoju Zielonej Góry, której nie ma mimo połączenia. Wypracujmy wspólnie i z udziałem ekspertów metodą foresightu, też bardzo popularną w świecie, rozwiązywanie problemów, które w Zielonej Górze nabrzmiewają. Postawmy na Zieloną Górę zupełnie nowoczesną, inną, wyróżniającą się w Polsce. Zieloną Górą nowoczesną w zakresie edukacji, w zakresie ochrony przyrody, w zakresie przestrzeni, która jest naszą wspólną przestrzenią, uwzględnienia artystów w tej przestrzeni i tego wielkiego potencjału, który mamy. Bo nasz potencjał Zielonej Góry to nie są jakieś ogromne składy czy zakłady czy bogactwa naturalne. Potencjał Zielonej Góry to są ludzie. Ludzie utalentowani, ludzie mądrzy, ludzie wykształceni. Oprzyjmy się na tym. Stwórzmy Zieloną Górę przyjazną dla obywateli.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Teraz czas na pytania pozostałych kontrkandydatów. Jako pierwszy swoje pytanie będzie zadawał pan Janusz Kubicki. Przypominam, 30 sekund.
Tak, mam pytanie, bo na jednym z naszych spotkań, na jednej z naszych debat, bo to nie jest pierwsza, mówiła pani o tym, że zrezygnuje z budowy obwodnicy południowej miasta Zielonej Góry, na którą wywalczyliśmy 150 milionów złotych z Unii Europejskiej. Tych pieniędzy nie można przeznaczyć na nic innego, tylko i wyłącznie na tą drogę, więc możemy schylić się po te pieniądze albo je stracić. Tak naprawdę zaniechanie budowy to dalsze korki na trasie północnej, to również tranzyt samochodów ciężarowych przez Racule i Dżonków i nie ma innego rozwiązania, jeżeli chcemy usprawnić Równomieście, jak budowa nowych dróg.
Nigdy nie powiedziałam, że nie będę budować żadnej obwodnicy. Obwodnica jest nam konieczna, ale obwodnica dobrze poprowadzona. Natomiast wcale mnie nie dziwi, że mówi pan, że z czegoś zrezygnowałam albo coś powiedziałam, ponieważ zdarza się panu mówić także nieprawdę. Panie prezydencie, przede wszystkim trzeba zainwestować w bieżący stan dróg. Trzeba zainwestować w drogę 279, która może rozwiązać problemy południowej części miasta. Trasa północna ma problem, jest zakorkowana na dwóch rondach. Nigdy nie pomyślano o tym, żeby tam powstały skrzyżowania dwupoziomowe. Obwodnica powinna być rzeczywiście, ale dobrze przeprowadzona. Co do tego, jak ma być poprowadzona ta obwodnica, która się już w tej chwili nazywa trasą południową, jest wiele wątpliwości ze strony ekspertów. Nie mamy studium komunikacyjnego.
To była odpowiedź. Teraz pytanie zadaje Tomasz Nesterowicz.
Pani Anito, w swoim wystąpieniu wspomniała pani o czymś, co jest dla mnie też dosyć istotnym elementem zarządzania miastem, o rejestrze umów. Prosiłbym o rozwinięcie tego elementu i pani ocenę, jak obecnie funkcjonuje miasto w kontekście transparentności, w kontekście właśnie informacji o tym, jakie umowy i z kim miasto zawiera.
W tej chwili rejestr umów jest publikowany późną wiosną kolejnego roku. On ma kilkaset stron. Przeglądanie tego jest naprawdę utrudnione i tak naprawdę dowiadujemy się o tym, że wiele akcji, które były akcjami spontanicznymi czy akcjami społecznymi, były tak naprawdę doskonale opłacone. Rejestr umów powinien być publikowany na bieżąco. Dzisiaj umowa jest zawarta, dzisiaj ta umowa, informacja o tej umowie trafia do internetu. Dzisiaj jest wydatek, dzisiaj ten wydatek został zaksięgowany, ten wydatek trafia do internetu. Kilka miast w Polsce już takie rejestry prowadzi.
Dziękujemy serdecznie. No nie trzeba wykorzystywać oczywiście całego czasu, ale mam tylko taką prośbę, aby zawsze poczekać po pytaniu, okay, abyśmy mogli zrestartować czas. Teraz pytanie będzie zadawał pan dr Sławomir Kotylak.
Pani Anito, ja mam takie pytanie. Miasto w swojej strukturze starzeje się. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że za chwilę staniemy przed bardzo dużymi problemami związanymi zarówno z seniorami, z opieką nad nich, ale także nad kwestią przyciągnięcia młodych albo pozostawienia, tak żeby chcieli zostać młodzi mieszkańcy Zielonej Góry w Zielonej Górze. Proszę mi wymienić przynajmniej trzy pomysły, jakie chciałaby pani zrealizować.
Pomysłów na to, jak zajmować się seniorami, jest mnóstwo. One są wszystkie zgrupowane pod agendą WHO ONZ-owską i tam jest cała sieć miast światowych, europejskich, w polskich bardzo mało, które korzystają z bazy fantastycznych pomysłów, jak zajmować się seniorami, jak sprawiać, żeby im się po prostu żyło lepiej. W przypadku młodych ludzi my w naszym programie stawiamy na to, żeby miasto było dla młodych, świetnie wykształconych i przygotowanych ludzi przyjazne w zakresie zarówno tworzenia im bazy lokalowej, żeby mogli mieszkać. Tu są fantastyczne pomysły z Polski, chociażby z Ostrowa Wielkopolskiego, które prowadzi własny program wspomagania zamieszkiwania młodych w tym mieście, oraz nasz program autorski, czyli stworzenia edukacji przyszłości.
I ostatnie pytanie w tej rundzie zada Piotr Barczak.
Proszę bardzo.
Dziękuję. Pani Anito, mówiła pani o partycypacji mieszkańców i udziale w podejmowaniu decyzji. Chciałbym poznać pani informację, pani zdanie na temat budżetu obywatelskiego, który jest podstawowym elementem partycypacji. Natomiast w Zielonej Górze bardzo często on jest wykorzystywany do różnych elementów, nawet gier wyborczych.
Tak, co do budżetu obywatelskiego jest sporo wątpliwości. Nareszcie się budżet obywatelski znalazł już w rozwiązaniach ogólnopolskich i został, że tak powiem, zalegalizowany, wchodzi ustawą. Natomiast jeżeli chodzi o budżet obywatelski, nie jestem przekonana, czy najlepszą metodą jest głosowanie publiczne, bo tutaj było sporo wątpliwości, nawet doniesienia do prokuratury. Wolałabym, żeby to było dyskutowane w każdej dzielnicy nad podziałem środków. Takie modele, to był idealny model wypracowany przy powstawaniu budżetu obywatelskiego. Takie modele też już są w Polsce realizowane. Bardzo mnie też interesuje i będę wspierać to, bo to narzędzie jakby nie zafunkcjonowało w Zielonej Górze. Mówię o inicjatywie lokalnej. Od 8 lat powinna być, nie ma jej.
Dziękujemy serdecznie. To było ostatnie pytanie i ostatnia odpowiedź, ale tylko w tej rundzie przechodzimy do kolejnej rundy pytań, ale zanim one nastąpią, to najpierw 3 minuty czasu na autoprezentację. Janusz Kubicki.
Szanowni Państwo, 12 lat temu zostałem prezydentem miasta Zielonej Góry. Odniosę się do tego, co udało się przez te 12 lat zrobić oraz to, co chciałbym zrobić w przyszłości. Przypomnę jednak to, że 12 lat temu Zielona Góra była miastem w ruinie. Upadły wszystkie największe zakłady przemysłowe, które świadczyły o potędze gospodarczej tego miasta. Nie było już ZFAM-u, nie było winiarni, nie było browaru, polonu, zakładów mięsnych w Przelepie, mleczarni i wielu innych. Zielona Góra nie miała pomysłu na siebie. To było miasto skłócone, miasto, z którego ludzie uciekali. Porównywaliśmy się do Krosna, do Gubina. Nigdy nie patrzyliśmy w przyszłość, że możemy się równać choćby z Poznaniem czy Krakowem, Wrocławiem. Minęło 12 lat, tak jak na tarczy zegarka. Zatoczyło się koło. Po 12 latach w jakim miejscu jest Zielona Góra? Ostatnio odbierałem nagrodę. Ona tutaj stoi. Nagrodę dla mieszkańców miasta Zielonej Góry. Wygraliśmy w rankingu Rzeczpospolitej. To jest taki bardzo prestiżowy ranking. Taki samorządowy Oscar dla miasta Zielonej Góry za najlepsze miasto w Polsce. Jest to dla mnie powód do radości, do dumy, bo dzięki temu, co robiliśmy przez 12 lat, Zielona Góra wygrała z Poznaniem, właśnie z Wrocławiem, właśnie z Gdynią, z Gdańskiem, z Rzeszowem. Jesteśmy najlepszym miastem w Polsce. Jest to oczywiście powód do radości, ale to nie oznacza, że wszystko w Zielonej Górze już jest zrobione. W Zielonej Górze jest wiele do zrobienia. Przez te 12 lat wiele udało się zrealizować. Ja pamiętam, jak rozpoczynaliśmy, marzyliśmy o basenie. Patrzyliśmy z zazdrością na Gorzów Wielkopolski, który ten basen miał. Ten basen powstał. W międzyczasie udało się również poszerzyć granice miasta. Myślę, że tej nagrody nie byłoby, gdyby nie poszerzenie granic miasta. A jak zrobiliśmy poszerzenie granic miasta? Poprzez przekonywanie wszystkich mieszkańców. I to nie ja podjąłem decyzję o połączeniu. Tą decyzję podjęli mieszkańcy w trakcie głosowania, w trakcie referendum. Udało się zrobić to, choć nikt w Polsce tego nie zrobił do tej pory. I myślę, że nikt szybko nie pójdzie naszą drogą, bo to jest bardzo trudna droga, ale również cenna. Moi Państwo, wierzcie mi w to, że wiem, co w tym mieście zrobić. Cieszę się, że pani, która również kandyduje i pozostali, wszyscy mówimy o tym, że trzeba rozwiązywać problemy komunikacyjne. Ja się bardzo cieszę z tego, że przybywa w mieście samochodów. To znaczy, że zielonogórzanie się bogacą. Oczywiście zmartwienie, potrzeba nowych parkingów, które budujemy i będziemy dalej budować, ale potrzeba również nowych rozwiązań komunikacyjnych. Stąd walka przez wiele lat o obwodnicę, ponieważ trasa północna, obwodnica północna jest zakorkowana. Musimy wybudować nowe rozwiązanie, aby wyprowadzić już tak naprawdę w sprawie z centrum miasta ruch samochodów ciężarowych. Jak można to zrobić? Budując obwodnicę. Wywalczyliśmy środki z Unii Europejskiej i tą obwodnicę wybudujemy, bo ona jest miastu potrzebna. Jest wręcz nie wyobrażam sobie funkcjonowania miasta bez tej drogi. To jest tak samo jak trasa aglomeracyjna w Zielonej Górze. Pamiętam, że przebieg tej trasy wyznaczono w latach 60. W 60. ubiegłego wieku. Czemu nikt wcześniej nie próbował jej budować? Bo nikt nie miał pomysłu, skąd wziąć na to wszystko pieniądze. Bo ja wiem, że łatwo jest mówić, że zrobimy to, to, to. Choć o wiele trudniej później to zrealizować. Ja wiem, że to, co mówię, zawsze będzie zrealizowane, bo dotrzymuję słowa i wiem, że Zielona Góra zasługuje na to, żeby dalej się rozwijać, żeby być najlepszym miastem w Polsce.
Dziękujemy za tę prezentację. W tej rundzie pierwsze pytanie zada Tomasz Nesterowicz.
Ustalaliśmy, że będzie pani Anita Kucharska-Dziedzic. Od tej strony będziemy rozpoczynali.
Oczywiście.
Stąd ta konsternacja również w uczestnikach debaty. Proszę bardzo.
Dobrze, ja się bardzo cieszę, że jest jakiś sukces wizerunkowy wreszcie. Natomiast w tym samym rankingu, na który pan się powołał, panie prezydencie, jeżeli chodzi o zarządzanie miastem, jesteśmy na przedostatnim miejscu. Jeżeli mówimy o rankingu polityki, jesteśmy, jeżeli chodzi o jakość życia, na 31. miejscu, ostatnie miasto wojewódzkie w tym rankingu. Jeżeli chodzi o bogacenie się miasta, w rankingu wspólnoty spadliśmy w ciągu 10 ostatnich lat z 2007 roku do 2017 na miejsce 10 z 6. Czy te rankingi są nieprawdziwe?
Moi Państwo, cieszę się bardzo, że Pani również gratuluje mieszkańcom tego, że jesteśmy najlepszym miastem w Polsce, najbardziej prestiżowym rankingu, że dostaliśmy tego samorządowego Oscara, a dostaliśmy go z rąk Pana Premiera Buzka. W kapitule, która ten ranking przyznaje, jest również Pan Profesor Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, minister finansów obecnego rządu, minister rozwoju obecnego rządu. W tym rankingu nie głosuje się na podstawie SMS-ów, tego czy ktoś kogoś lubi czy nie, tylko na podstawie twardych danych bierze się 40 kilka współczynników z różnych dziedzin i te współczynniki dają efekt końcowy. Ja jestem z tego dumny, że mamy się czym pochwalić. To nie jest pierwszy sukces, tych sukcesów jest więcej i tych rankingów różnego więcej, ale ten jest najbardziej prestiżowy. Dostać Oscara, wie pani jak się aktor czuje. Myślę, że tak samo czują się mieszkańcy miasta, jak dostali taką wspaniałą nagrodę.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Teraz swoje pytanie skierowane do Janusza Kubickiego będzie zadawał Tomasz Nesterowicz.
Czy moje pytanie będzie dotyczyło zdolności aktorskich pana prezydenta? Ja pozwolę się zapytać o bardzo konkretną rzecz, na którą przy poprzedniej debacie nie uzyskałem odpowiedzi. Mianowicie, wybudowaliśmy planetarium za środki unijne. Czy prawdą jest, panie prezydencie, że obecnie wycieczki, które chodzą, wycieczki ze szkół zielonogórskich są dofinansowane z innego projektu unijnego. Pytanie, co zrobimy, jak się skończą pieniądze unijne? I pytanie jeszcze też rozwijając, czy prawdą jest, że nauczyciele są zachęcani mailami do wyprowadzania dzieci w trakcie godzin dydaktycznych?
Moi Państwo, przypomnę, że chodzi tutaj o Kino Venus. Pamiętam, jak kilka lat temu wszyscy mówili, że Kubicki nic nie zrobi, w tym kinie będzie Biedronka. Ja mówiłem wszystkim, nie, dajcie mi czas, tam nie będzie żadnej Biedronki. I tej Biedronki nie ma. Najpierw kupiliśmy ten budynek, później szukaliśmy środków, co zrobić, żeby go wyremontować, no bo chyba każdy z nas, kto mieszka w Zielonej Górze, był w kinie Venus, ale ono swoje lata świetności ma już za sobą. Znaleźliśmy, wywalczyliśmy ponad 20 milionów złotych, aby zrobić tam najnowocześniejsze planetarium, jedno z dwóch, które są w Europie. I ono jest bardzo nowoczesne. To jeszcze też zasługa pana profesora świętej pamięci Gila, który był jednym z najlepszych autorytetów, jeżeli chodzi o tego typu sprawy. Cieszę się bardzo, że mogliśmy to zrobić. Cieszę się również z tego, że nasze dzieci mają szansę uczyć się w atrakcyjny sposób techniki.
Autorem kolejnego pytania będzie Sławomir Kotylak.
Panie Januszu, to jest nasze trzecie spotkanie i za trzecim razem słyszę dokładnie te same słowa, te same frazesy. Bez szczegółów, bez programu na przyszłość. W związku z tym nie będę pytał, jakie są pomysły pana dla Zielonej Góry na następną kadencję. Spytam się przewrotnie trochę. W chwili obecnej na najbliższą Radę Miasta zostanie skierowany wniosek o przyjęcie uchwały, która zobliguje przyjęcie budżetu po dopiero dokonaniu ustaleń ze związkami zawodowymi dotyczącymi wynagrodzeń w spółkach miejskich. Czy zmieni pan swój styl zarządzania, jeśli chodzi o spółki miejskie?
Moi Państwo, cóż, jeżeli ktoś twierdzi, że powtarzam, tak, powtarzam się jak mantrę, że Zielona Góra potrzebuje nowej obwodnicy, potrzebuje parkingów i będę o tym mówił, będę o to walczył. Jak mantrę powtarzam, że jeżeli możemy coś zrobić za środki unijne, to róbmy to za środki unijne, walczmy o to. A uważam, że Zielona Góra ma się czym pochwalić, bo jesteśmy, myślę, że jednym z najlepszych miast. Zresztą budżet Zielonej Góry jest największym budżetem w tym województwie. A pamiętam 12 lat temu, to Gorzów miał zdecydowanie o 20 punktów procentowych większy budżet niż Zielona Góra. W tej chwili jest odwrotnie. Mamy 1,2 mld, Gorzów troszkę powyżej 800 milionów. To pokazuje, co udało się zrealizować i co robię. I dalej będę to realizował. Więc to nie są frazesy, to jest po prostu rzeczywistość. Ja dotrzymuję słowa i słowa zawsze dotrzymam.
Dziękujemy. Teraz czas na zadanie pytania przez pana Piotra Barczaka.
Całkiem niedawno pan mówił, że w Zielonej Górze jest też dużo zaniedbania w kontekście planowania przestrzennego, w kontekście budowy żłobków. Sam pan do tego się przyznawał, ale nie usłyszeliśmy dzisiaj żadnych pomysłów na to, jak to zmienić. Natomiast moje pytanie brzmi, czy będzie pan funkcjonował tak jak dotychczas? Przez 3 lata afery w spółkach miejskich, kłótnie z mieszkańcami, a w ostatnim roku, tak jak teraz mamy high life wyborczy i mnóstwo inwestycji i oczekiwanie na, tak jak tutaj widzimy, różnego rodzaju notowania.
Moi Państwo, no jeżeli ktoś uważa, że to pierwsze miejsce w Polsce to jest kampania wyborcza, to przypomnę, że nie chce mi się wierzyć, że pan profesor Buzek, pan profesor Stępień, minister finansów, minister rozwoju są w moim komitecie wyborczym i dzięki temu dostałem tą nagrodę właśnie teraz. To nie moja nagroda, to nagroda mieszkańców miasta. Ja wszystkim powtarzam, że to, że mamy pierwsze miejsce, nie oznacza, że w Zielonej Górze jest tak wspaniale. To oznacza, że w innych miastach jest po prostu gorzej. Ja wiem, że w Zielonej Górze jest wiele do zrobienia. No moi Państwo, każdy z nas chodzi wokół ratusza, jest pięknie. Ale odejdźmy troszkę dalej. Zobaczmy, jak wyglądają te kamienice. Jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia w zakresie żłobków, w zakresie dróg, w zakresie parkingów, w zakresie oświaty. i wielu, wielu innych dziedzin. Po prostu musimy cały czas iść do przodu i to robimy.
Ta odpowiedź zakończyła drugą rundę naszego dzisiejszego spotkania. Kolejną rozpocznie 3 minuty. Czas dla Tomasza Nesterowicza.
Proszę Państwa, Zielona Góra tak naprawdę wymaga budowy na nowo. Nie tylko na poziomie infrastrukturalnym, dlatego że infrastruktura jest tylko i wyłącznie narzędziem do realizacji Waszych potrzeb. Nie zmieni Wam się nagle życie tylko dlatego, że powstanie jakieś rondo. Nie zmieni Wam się nagle życie dlatego, że powstanie wieża widokowa. Może Wam się zmienić życie, jeżeli będziecie mieli realny wpływ na to, jak funkcjonuje miasto. Jednym z elementów, który chcę wprowadzić jako prezydent, to jest wprowadzenie na terenie całej Zielonej Góry, podobnie jak to teraz ma miejsce na terenie dzielnicy Nowe Miasto, rad dzielnic, które będą dysponowały własnymi budżetami i będą miały możliwość zagospodarowania przestrzeni wokół siebie. Tak się dzieje teraz w sołectwach na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Dlatego, że my musimy zacząć to porządkować naszą przestrzeń, nasze miasto w tych miejscach, gdzie mieszkamy. Zaczynać od naszych podwórek, od ulic, na których żyjemy. Musimy mieć świadomość tego, że bez zmiany naszego myślenia o mieście, o tym, jakie ma funkcje, w mieście się nic nie zmieni. My musimy odejść od inwestycji, a dokładnie od wydawania pieniędzy na ładne, duże zabawki, które tak naprawdę nie wpływają na jakość waszego życia. Miasto potrzebuje mieszkań z niskim czynszem, potrzebuje żłobków, potrzebuje wsparcia dla młodych zielonogórzan, żeby zostawali w Zielonej Górze. Dlatego, że miasto, które zgubi swoich mieszkańców, miasto, z którego młodzi mieszkańcy wyjeżdżają, a tak się dzieje w Zielonej Górze, to jest miasto, które jest skazane na upadek, wraz z upływem czasu na upadek. Kolejnym elementem, na którym my się musimy skoncentrować, to są osoby starsze. My jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Co to oznacza? To oznacza, że musimy kłaść duży nacisk na to, jak jest budowana nasza infrastruktura drogowa, w jakich miejscach są ławki, czy dysponujemy domami pomocy dla osób starszych, czy mamy teleopiekę. To są wszystkie rozwiązania, które my tak naprawdę musimy teraz wprowadzać, bo one będą wprowadzane nie tylko dla osób, które teraz są starsze, ale także dla mojego, naszego pokolenia. My za chwilę będziemy w tym samym miejscu. Już teraz musimy o tym myśleć. Jednym z elementów, który też jest bardzo ważny, to jest planowanie. Wiele problemów, z którymi się teraz stykacie, to nie jest coś, co się wzięło znikąd. Brakuje parkingów na naszych osiedlach? Zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego w gęstej zabudowie miejskiej, pomimo tego, że łączyliśmy się z gminą po to, żeby się rozszerzyć, pojawiają się kolejne bloki? Takim sztandarowym przykładem jest osiedle Piastowskie, gdzie w miejscu parkingu na 150 samochodów powstał blok. Niedaleko powstają następne bloki. Na tym osiedlu jest dramat. I co robimy? No, rozwiązujemy jako miasto problem, który sam wygenerowaliśmy. Tak, mamy projekt Parkingi 1000+. Nie byłoby tego, gdybyśmy mieli opracowane studium dla Zielonej Góry, dla Nowej Zielonej Góry. Wszystkie prace, wszystkie poważne wydatki infrastrukturalne, takie jak choćby obwodnice, powinny wypływać z dokładnego przemyślenia, a nie realizacji planów, które powstawały w latach 70. ubiegłego wieku dla zupełnie innego miasta. Miasto to ludzie.
Dziękujemy serdecznie. Teraz czas na pytania do pana Tomasza Nesterowicza. Jako pierwsze pytanie będzie zadawała pani doktor Anita Kucharska-Dziedzic.
Jednym z takich problemów, który w Polsce ciągle nie jest rozwiązany i także widać, że jest nabrzmiały w Zielonej Górze, to jest uroda miasta i uchwała krajobrazowa, którą się jak do tej pory udało tylko przeprowadzić dla Krakowa i dla centrum Krakowa. Czy ma pan pomysł, jak zadbać o piękną przestrzeń miasta w Zielonej Górze i jak na przykład taką uchwałę przeprowadzić w Zielonej Górze?
Ja bym rozpoczął od bardzo prostego kroku z uwagi na to, że ktoś, kto staje się prezydentem, nie staje się wszechwiedzącą, nie staje się nagle architektem, dendrologiem. Jestem zdania, że Zielona Góra powinna mieć po prostu funkcję architekta i to w taki sposób umiejscowioną w tej sieci miejskiej, żeby dysponował niezależnością pozwalającą na rzeczywiste wykorzystanie swojej wiedzy. Bo to jest pierwszy krok. Tak? Ja jestem daleki od tego, żeby planowaniem miasta zajmowały się osoby, które się po prostu na tym nie znają. Drugim to jest właśnie wprowadzanie rozwiązań prawnych na poziomie Rady Miasta, które będą sankcjonowały to, jak to miasto ma wyglądać. Bo my w tej przestrzeni żyjemy. Jeżeli ją sobie zepsujemy, to tylko na szkodę własną.
Kolejne pytanie w tej rundzie zadaje Janusz Kubicki.
Najpierw chciałbym podziękować za to, że stwierdziła pani, że Zielona Góra to piękne miasto. Tak, Zielona Góra to jest piękne, wspaniałe miasto i ja nie zgadzam się z tym tezą, że to miasto trzeba wybudować od nowa. To miasto w ostatnich 12 latach naprawdę zmieniło się na lepsze. Ta nagroda jest tego przykładem. Ta nagroda mówi o tym, że to z Zielonej Góry można brać przykład. To Zielona Góra jest miastem, które osiąga naprawdę wspaniałe rezultaty, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój, to Zielona Góra potrafi godzić interesy, bo dla jednego najważniejsza jest droga, dla drugiego mieszkanie, dla trzeciego żłobek, a dla czwartego oświata. Czy naprawdę pan uważa, że miasto jest w ruinie?
Jestem trochę zdziwiony wystąpieniem pana prezydenta, bo to miało być pytanie, mieliśmy autoprezentację. I mam wrażenie, że pan prezydent nie pamięta swoich słów, bo ja akurat na początku swojego wystąpienia zacytowałem fragment pana konwencji. Wyborczo, gdzie pan stwierdził, że chciałby pan zbudować miasto na nowo. Ja się z panem zgadzam. Szczególnie po ostatniej kadencji to miasto rzeczywiście jest do budowy na nowo. Tak, jest wiele elementów, o których pan teraz je dostrzega. Nie dostrzegał pan przez całą kadencję. No. 4 lata to naprawdę był bardzo duży okres czasu, żeby zadbać o podwórka, zadbać o ludzi. Cieszę się, że taka refleksja się pojawiła u pana teraz, ale sądzę, że ona dokładnie tak samo minie, jak w poprzedniej kadencji pana obietnice.
Dziękujemy serdecznie. Pora na kolejne pytanie. Doktor Sławomir Kotylak.
Ja myślę, że nasi mieszkańcy oczekują zejścia z poziomu ogólności, który prezentuje pan Janusz, do bardziej przyziemnych problemów, które ich najczęściej spotykają. Ja postaram się zadać pytanie bardzo precyzyjne. Proszę, Tomku, żebyś mi wskazał 3-4 inwestycje albo działania, które chciałbyś zrealizować po to, aby mieszkańcy tak zwanego Nowego Miasta poczuli się bardziej mieszkańcami Zielonej Góry, a nie mieszkańcami drugiej kategorii.
Tam jest na terenie dzielnicy Nowe Miasto tak naprawdę jest dużo problemów, które nie zostały rozwiązane. Tak? Zacznijmy od tego, że część mieszkańców czuje się trochę oszukana tym, że bonus, który miał w ich rozumieniu być dodatkiem, stał się podstawowym źródłem na wydatki infrastrukturalne. Te elementy, które są na pewno do załatwienia na terenie gminy od razu, to jest kwestia dróg. Kwestia rzeczywiście standaryzacji tych miejscowości, żeby one zaczęły wyglądać jako część Zielonej Góry, a nie jak, przepraszam za określenie, wioski, bo tak one nadal wyglądają. Dojazd do niektórych z nich jest nadal dramatyczny i sądzę, że także trzeba na ich teren wprowadzać te rozwiązania, które funkcjonują na terenie Zielonej Góry. Na pewno te miejsca muszą być objęte komunikacją miejską. No taka rzecz jak choćby rower miejski do gminy nie dotarł.
I ostatnie pytanie w tej rundzie. Piotr Barczak.
Tomku, moje pytanie dotyczy z kolei zagospodarowania wzgórz piastowskich. A bardzo często ta dyskusja przechodzi przez różne gremia, dlatego że jest to wyjątkowy teren dla miasta Zielona Góra, teren rekreacyjny, teren zielony, a wciąż tak naprawdę troszeczkę w moim przekonaniu albo i bardzo zaniedbany. Czy mógłbyś rozwinąć swój pomysł na zagospodarowanie tego terenu?
Ten teren jest dla mnie terenem unikatowym. Tam są jeszcze pozostałości dawnych nasadzeń i tej formy, w jakiej funkcjonowała ta przestrzeń jeszcze w okresie przedwojennym. Ja sądzę, że hasło, które się przewijało w trakcie kampanii, szkoda, że ono zniknęło, budowa z Zielonej Góry miasta ogrodu jest takim kierunkiem, w którym powinniśmy iść. Ta przestrzeń, czyli wzgórza piastowskie, zresztą nie tylko, bo to także Park Branicborski, Park Tysiąclecia, one powinny być dostosowane do różnych funkcji. W wypadku wzgórz piastowskich, lasu piastowskiego, ja bym tą przestrzeń uporządkował, robił przestrzenie widokowe, ale starał się pozostawić w jak najbardziej nienaruszonym stanie teren, który jest świetnym terenem rekreacyjnym dla Zielonogórzan.
Dziękujemy serdecznie. Tym sposobem zakończyliśmy kolejną rundę w naszej debacie wyborczej. Pora na rundę numer 4, a zaczynajemy ją od prezentacji doktora Sławomira Kotylaka.
Szanowni Państwo, szanowni mieszkańcy Zielonej Góry. Jestem rododowitym zielonogórzaninem od 43 lat. Zamieszkuję to piękne miasto i patrzę, jak ono się zmienia. Mam 2 dzieci, żonę. Od 20 lat jestem pracownikiem akademickim. W związku z tym mam bezpośredni kontakt zarówno z młodymi mieszkańcami Zielonej Góry, jak i ze studentami. A od wielu lat zajmuję się przemysłami kreatywnymi i przez to mam kontakt między innymi z biznesem i szerokie kontakty. Mój pomysł na miasto zawarłem w programie Energia dla Miasta, który wielokrotnie już miałem okazję przedstawiać i tutaj w tej chwili chciałbym tylko w krótkich 3 zdaniach o nim opowiedzieć. Energia dla Miasta składa się z założenia, że seniorzy mają swoją energię, młodzi mieszkańcy mają swoją energię, rodziny mają swoją energię i to wszystko jest spajane przez przestrzeń miejską. Czyli 4 energie, które skumulowane powinny spowodować, że Zielona Góra będzie się rozwijała w sposób dynamiczny, w sposób ukierunkowany. Oczywiście ostatnie 12 lat to nie są lata zupełnie stracone. Niemniej uważam, że można było ten czas lepiej spożytkować. Można było zdecydowanie więcej osiągnąć, jeśli chodzi o rozwój miasta. I to, że mamy tutaj przykład otrzymania nagrody, Ta nagroda powinna być przyznawana Zielonej Górze nie w roku wyborczym, ale powinna być przyznawana co najmniej od kilkunastu lat. A zatem cieszę się, że zostaliśmy w ten sposób wyróżnieni, ale myślę, że można zdecydowanie więcej dla miasta wykonać. A kto miałby to zrobić? Oczywiście należy to zrzucić na odpowiednie władze, władze miejskie, specjalistów. Chcę sprofesjonalizować Urząd Miasta. Chcę, żeby naszymi sprawami zajmowali się profesjonaliści, którzy będą odpowiednio przygotowani nie tylko merytorycznie, ale i mentalnie. Mentalnie pod względem kontaktu z mieszkańcami, bo to mieszkańcy przynoszą pomysły, mieszkańcy mają oczekiwania, mieszkańcy mają potrzeby, a zatem kontakt z mieszkańcem jest podstawowym elementem współpracy pomiędzy urzędnikiem a mieszkańcem. Tego w chwili obecnej brakuje. Obecna władza ignoruje głosy mieszkańców, czego dobitnym przykładem jest wiele sporów, wiele konfliktów, które wybuchają na linii Urząd Miasta - Mieszkaniec. Mamy przykłady, gdzie mieszkańcy byli traktowani wręcz niekulturalnie, niegrzecznie. Mamy przykłady przegranych procesów, w których Zielona Góra, my mieszkańcy będziemy spłacać zobowiązania, których nie powinniśmy spłacać, ponieważ one w ogóle nie powinny powstać. Kary, które spłaca miasto, również są efektem złego zarządzania. Drodzy Państwo, 12 lat sprawowania rządów to jest długi okres czasu. Obecny prezydent miał okazję wykazać się umiejętnościami. Myślę, że aby nowa energia mogła zejść w tym mieście, potrzebna jest zmiana. Jak mówił kiedyś Albert Einstein, tylko głupiec oczekuje różnych rezultatów, robiąc wciąż to samo. Zatem zachęcam do głosowania na nową energię.
Ostatnie 3 minuty w ramach autoprezentacji należały do Sławomira Kotylaka. Teraz pora na pytania. Pierwsze zada Anita Kucharska-Dziedzic.
Poddał pan w wątpliwość kompetencje osób, które pracują w Urzędzie Miejskim. Pan jest urzędnikiem Urzędu Marszałkowskiego i reprezentuje pan jednocześnie Koalicję Obywatelską. Tydzień temu podczas debaty prezydenckiej na kandydatów na urząd prezydenta miasta Gorzowa ze strony kandydata Koalicji Obywatelskiej padł pomysł, żeby w perspektywie czasowej zlikwidować Urząd Wojewódzki, a Urząd Marszałkowski przenieść do Gorzowa Wielkopolskiego. Czy to wynika z poddania wątpliwość kompetencji urzędników pracujących w tej chwili w Urzędzie Marszałkowskim?
Prosiłbym o to pytanie skierować do osoby, która w ten sposób się wyraziła. Ja takich planów nie znam, nie słyszałem o nich i generalnie uważam, że Zielona Góra wraz ze swoimi mieszkańcami, którzy pracują na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim, zasługuje na to, żeby ten Urząd Marszałkowski tu był i myślę, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego doskonale wywiązują się ze swoich zadań.
Kolejne pytanie zada Janusz Kubicki.
Mam pytanie, bo tych deklaracji jest bardzo dużo. Z czego to wszystko sfinansować? Bo ja wiem, że w trakcie kampanii łatwo nam się obiecuje. Ja mam jedną zasadę, jeżeli coś obiecuję, to dotrzymuję słowa i realizuję punkt po punkcie. Natomiast przeglądając program, widzę w nim wiele inwestycji, które, ja się z wszystkimi zgadzam, powinny zostać zrealizowane już dawno, a nie w tej chwili. Tylko problem, z czego je wszystkie sfinansować? Skąd zamierza pan pozyskać środki, aby to wszystko zrealizować?
Proszę bardzo.
Z tym dotrzymywaniem słowa to bym tak tutaj nie przesadzał. Choćby 3 podstawowe inwestycje realizowane z RPO w chwili obecnej, każda z nich jest opóźniona, więc tutaj bym był raczej ostrożny w takich sformułowaniach. Natomiast jeśli chodzi o sfinansowanie, drodzy Państwo, przede wszystkim budżet jest przeze mnie przeliczony. Jestem ekonomistą z zawodu, w związku z tym mam pojęcie o tym, jak się tworzy budżet i wiem, skąd pozyskiwać środki. Regionalny Program Operacyjny, Interreg, środki z budżetu państwa. Te wszystkie pieniądze, te wszystkie wydatki, które są zaplanowane w naszym programie, mają przyporządkowane źródło przychodów. W związku z tym tutaj bym raczej nie drżał o to, bardziej bym drżał o to, czy obecna struktura władzy pozwoli na to.
I czas na kolejne pytanie. Będzie je teraz zadawał Tomasz Mesterowicz.
Bardzo mnie ucieszyła deklaracja wprowadzenia na najbliższą sesję Rady Miasta projektu regulującego kwestię ustalania wynagrodzeń pracowników. Tym bardziej mnie to cieszy, że od kilku miesięcy taki projekt leży w Radzie Miasta. Niestety dotychczas do twojego, do pana pojawienia się radni Platformy nie czuli potrzeby podpisania się pod nim. Tam jest jeszcze jeden element dołączony, to jest dopuszczenie pracowników do spółek miejskich. Mam pytanie, czy jeżeli zostaniesz prezydentem lub nie, czy wymożesz na swoich przedstawicielach, aby dopilnowali realizacji tych projektów?
Oczywiście, jeśli chodzi o przyjęcie uchwały, która jest zaproponowana, jestem jak najbardziej za, bo sam jestem jej współtwórcą. W związku z tym, jeżeli tylko i wyłącznie znajdzie się ona pod obradami i zostanie poddana głosowaniu w sytuacji, w której obecna Rada jeszcze będzie głosowała, będę namawiał wszystkich do tego, żeby zagłosowali za. W sytuacji, kiedy stanie to już po wyborach, a obejmę urząd prezydenta, będę również optował za tym, aby ta uchwała została przyjęta. A co do przedstawicieli pracowników w radach, myślę, że nie jest niczym złym, aby pracownik mógł również wpływać bezpośrednio na funkcjonowanie spółki, w której pracuje.
I kolejne pytanie, ostatnie w tej rundzie, Piotr Barczak.
Chciałbym poznać pana, myślę, że pana ocenę co do sytuacji, która ma w Radzie Miasta. Otóż kilku radnych waszego klubu, czyli Platformy Obywatelskiej, uczestniczą w różnych gremiach, między innymi przewodniczącym komisji rewizyjnej jest pan Krzysztof Machalica. Jest on jednocześnie pracownikiem miejskiej spółki, w której to całkiem niedawno mieliśmy tragedię, główna księgowa popełniła samobójstwo. Do dnia dzisiejszego nie ma żadnej kontroli i nie została przeprowadzona między innymi przez tą komisję. Jaka jest twoja ocena postawy łączenia takich funkcji?
Jeśli chodzi o łączenie funkcji, tutaj nie zachodzi konflikt interesów w sytuacji, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki nie tylko w stosunku do spółek miejskich, ale generalnie. Komisja rewizyjna nie zajmuje się tylko spółkami miejskimi. Jeśli chodzi o pana radnego Machalicę, dla spółek miejskich, przypominam, on się wyłączył z oceny stanu i tutaj nie ma prawa być mowy o jakiejkolwiek sytuacji konfliktowej. Natomiast co do samego sposobu funkcjonowania, podkreślam jeszcze raz, Rada Miasta, tak jak Urząd Miasta, powinien składać się ze specjalistów. Stąd, drodzy mieszkańcy, zachęcam do bardziej wnikliwej oceny tego, kto kandyduje.
I tym sposobem dotarliśmy do ostatniej rundy naszego programu. Czas na autoprezentację ostatniego z kandydatów na prezydenta Zielonej Góry, Piotr Barczak. I 3 minuty.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Też jestem rodowitym zielonogórzaninem. Tutaj się urodziłem, tutaj się wychowywałem, tutaj mieszkałem, tu się bawiłem, tu się także uczyłem. Tu kończyłem jedne studia, na drugie bardziej prestiżowe MBA, których w Zielonej Górze nie było, musiałem wyjechać z Zielonej Góry, ale wróciłem tutaj po to, żeby przede wszystkim pracować na rzecz mieszkańców i być z nimi blisko. Od 20 lat jestem radnym miasta Zielona Góra. W różnych także i komisjach brałem udział i widzę, co się dzieje. Widzę też tą zmianę, nie tylko przez ostatnie 12 lat, panie prezydencie, ale to jest też zasługa innych, wcześniejszych prezydentów miasta Zielona Góra. I myślę, że warto docenić każdego mieszkańca, który tutaj dla Zielonej Góry pracuje. I dlatego, jeżeli państwo pozwolą, ja już nie będę się odnosił do przeszłości, ale pójdę do przodu. Bo to, co jest najważniejsze, dzisiaj wybieramy prezydenta na najbliższe 5 lat, a nie nagradzamy za to, co było zrobione dotychczas. W związku z tym, kiedy będziemy mieli już wszystko, będziemy mieli najlepsze nagrody, najbardziej prestiżowe, ale kiedy stracimy zdrowie, nikt i nic nam nie pomoże. Dlatego najważniejsza jest opieka szpitalna. Ja o to będę walczył i powiedziałem, że jeżeli zostanę prezydentem, to w Zielonej Górze zbuduję nowy szpital, bo to jest rzecz najistotniejsza dla mieszkańców. Dzisiaj, mimo że w odnawianych budynkach bardzo często muszą się gnieździć w podziemiach, w piwnicach, i to w moim przekonaniu urąga godności ludzkiej w XXI wieku. Dlatego to jest rzecz absolutnie dla mnie priorytetowa. Kolejną rzeczą to jest kwestia własności. Do dnia dzisiejszego nie ma tak naprawdę tanich mieszkań w Zielonej Górze, chociaż było obiecywane. Jest rządowy program Mieszkanie Plus, a do dnia dzisiejszego nie zostało ani jedno zbudowane mieszkanie. W związku z tym ja zintensyfikuję te działania i na pewno takie mieszkania tanie powstaną. Umożliwię też wykup mieszkańcom obecnych zasobów KTBS-u, bo wciąż mieszkają nie na swoim, a spłacają kredyty, które zaciągała spółka. Ta spółka zresztą ma dużo wątpliwości co do jej zarządzania, jest mnóstwo, a do dzisiejszego też nie było żadnej kontroli. Pan prezydent nie pozwolił na kontrolowanie i dlatego między innymi trzeba dokonać zmiany po to, żeby można było sprawdzić, ile jeszcze nieprawidłowości jest. Otóż, szanowni państwo, najbliższe 5 lat to będzie kwestia albo załapania się na pędzący pociąg, który w tej chwili zasuwa w postaci gospodarki krajowej, albo będziemy jechać na dwójce, tak jak teraz jest w Zielonej Górze. Nie mówię, że nic nie zostało zrobione. Ale ostatnie 3 lata były zmarnowane. To były kłótnie z mieszkańcami i niewykonywanie obietnic, które były realizowane. A ten rok, jak w krzywym zwierciadle, próbuje się przykryć wszystkie inwestycje ładnie, pięknie tym, żeby tylko i wyłącznie wygrać najbliższe wybory, ale nie mieć planu na realizację następnych lat.
Dziękujemy bardzo. To była ostatnia dziś autoprezentacja. Pora na ostatnią rundę pytań. Anita Kucharska-Dziedzic.
Ja mam pytanie o pana dalszą działalność w momencie, kiedy pan nie wygra wyborów, ponieważ obiecuje pan, że jak pan wygra wybory, to pan będzie zatroszczy się o zdrowie Zielonogórzan i będzie pan robił wszystko, żeby tutaj powstał nowy szpital. Czy jak pan nie wygra tych wyborów, to będzie pan również pomagał temu, kto wygra, w utworzeniu nowych miejsc leczenia dla pacjentów zielonogórskich?
Ewidentnie będę zabiegał za tym, tak jak zabiegam dotychczas. Natomiast kiedy są propozycje ze strony prezydenta co do lokalizacji, które z kolei są konfliktowe i trudne, trudno się na nie też zgadzać. Chociaż oczywiście będę wspierał, tak jak i dotychczas wspierałem. Natomiast na pewno dużo większe możliwości ma prezydent także pozyskiwania środków zewnętrznych. I to jest jakby rzecz najistotniejsza, bo zaraz pewnie padnie pytanie, skąd pieniądze? No oczywiście to nie tylko pieniądze Zielonogórzan, ale właśnie pieniądze krajowe i zewnętrzne. I właśnie Piotr Barczak jest największą gwarancją tego, że jako prezydent będzie miał możliwość pozyskania tych środków na budowę tego szpitala.
Teraz swoje pytanie będzie mógł zadać Janusz Kubicki.
Cóż, Zielona Góra ma pierwsze miejsce w Polsce i podobno jedzie na drugim biegu. Życzyłbym wszystkim miastom w Polsce, żeby jechały na drugim biegu i zajmowały to pierwsze miejsce. Ja myślę, że tak jak to ma miejsce zawsze, przez 3 lata, kiedy nie ma kampanii wyborczej, potrafimy znaleźć porozumienie i rozwijać to miasto wspólnie, razem wszyscy. I wierzę w to, że będziemy mogli robić to dalej, bo uważam, że moim obowiązkiem jako prezydenta miasta jest dbanie o rozwój miasta. Ja mam jedną partię, którą popieram, to jest partia Zielona Góra. I czy będziemy mogli dalej robić to razem?
Proszę bardzo.
Nie bardzo zrozumiałem pytania, to znaczy większość wypowiedzi było o tym, co pan prezydent zrobił. Ja zawsze dbałem o potrzeby mieszkańców i to jest jakby rzecz oczywista, naturalna. Myślę, że starczy tej autoprezentacji dotychczasowego prezydenta i dlatego, szanowni państwo, zwróćcie uwagę, jeżeli przejeżdżacie do Zielonej Góry, choćby kolejna rzecz, czyli parking w centrum miasta. On jest zaniedbany przy starej gazowni. Od wielu lat nic prezydent dotychczas nie zrobił, a chwali się takimi rzeczami. Naprawdę są miejsca, które właśnie wymagają tego przyspieszenia. I panie prezydencie, jeżeli pan tu zaproponuje jakieś rozwiązanie, to niezależnie, czy pan będzie dalej prezydentem, czy też nie. Myślę, że tak samo będzie pan współpracował na rzecz mieszkańców.
Wracamy do pytań kontrkandydatów. Tomasz Nestorowicz zada swoje.
W tej wypowiedzi pojawił się wątek spółek miejskich. Chciałbym usłyszeć twoją jasną deklarację, co zrobisz jako ewentualny prezydent z sytuacjami, które na razie nie są wyjaśnione. Jeśli chodzi o spółki miejskie, mamy sytuację, gdzie pojawiają się w przestrzeni publicznej informacje o nieprawidłowościach potencjalnych w realizacji inwestycji miejskich. Czy dokładnie sprawdzisz wszystkie dotychczas wykonywane inwestycje?
Tak, oczywiście naturalną rzeczą jest, że dokonuje się audytu i to będzie bardzo wnikliwie generalny audyt, a nie powierzchowny, jak to bywa dotychczas. Przede wszystkim należy przyjrzeć się spółce Centrum Biznesu, o której tak naprawdę wciąż nie wiemy po co i w jakim celu ona funkcjonuje. W moim przekonaniu ona powinna właśnie zajmować się nowymi wsparciem, inwestycjami, pomocą dla młodych ludzi, którzy mogą rozpocząć swoją działalność w Zielonej Górze. I ona tak naprawdę powinna nie tylko obsługiwać inne spółki, nie tylko obsługiwać winobranie, ale przede wszystkim być biznesem i rozwojem biznesu w Zielonej Górze.
Dziękujemy serdecznie. I teraz pora na zadanie ostatniego pytania w naszej debacie. Doktor Sławomir Kotylak.
Piotrze, wspomniałeś o tym, że chciałbyś sprawić, aby mieszkańcy KTBS-ów stali się prawdziwymi właścicielami zasobów KTBS-u. Ja mam pytanie takie bardzo techniczne, bym nawet powiedział. W jaki sposób chcesz dokonać zmian ustawowych albo jakimi narzędziami prawnymi będziesz operował, aby tak do takiego stanu doprowadzić?
Podobnymi jak pani Bożena Bukiewicz, przecież to ona zabiegała o zmianę tych przepisów. One zostały zmienione, ale tak naprawdę nadal nie można z nich korzystać. W związku z tym trzeba dokonać także tej zmiany legislacyjnej, a w związku z tym, skoro już raz ścieżka była zrealizowana, to wydaje się, że to jest absolutnie realizowana możliwość przede wszystkim. Ale drugą rzeczą to jest możliwość wpływania przez samorząd na wysokość między innymi bonifikaty. Zresztą podobnie jak jest przy wykupie mieszkań z zasobów komunalnych. Różnica jest taka, że właśnie tutaj jest problem z tą legislacją, ale jeżeli będzie zabieganie ze strony miasta, to taka możliwość będzie istniała.
To były wszystkie dzisiejsze pytania i wszystkie dzisiejsze odpowiedzi, ale to nie wszystko, co kandydaci chcieliby Państwu o sobie powiedzieć. Przyszedł czas na podsumowanie. 40 sekund dla każdego z Państwa. Rozpocznie Anita Kucharska-Dziedzic.
Ludzie z ruchu miejskiego idą po zmianę, po prawdziwą zmianę w tym mieście, po to, żeby miasto przewietrzyć i skruszyć beton. Idziemy po zasady, idziemy po standardy, idziemy po dobre zarządzanie miastem uwzględniające głos wszystkich mieszkańców. Nie zobaczycie nas w radach nadzorczych, nie zobaczycie nas w spółkach miejskich, nie zobaczycie nas na stanowiskach, bo nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby mieszkańcy mieli głos i żeby ich interesy były reprezentowane. Nasz program jest jedynym programem dyskutowanym przez ostatnie 2 lata z mieszkańcami, ankietowanymi mieszkańcami. I my jako jedyni nie zainwestowaliśmy w billboardy, ale w wydruk kilkunastu tysięcy egzemplarzy naszego programu. Zapraszam.
I teraz 40 sekund dla Janusza Kubickiego.
Kochani, 12 lat pokazuje, że stworzyłem zespół, który potrafi wygrywać. Zespół, który doprowadził Zieloną Górę na podium. Zostaliśmy najlepszym miastem w Polsce. Podniosłem z miasta z kolan. Mamy wiele rzeczy jeszcze nieskończonych. Jest takie przysłowie. Nie zmienia się konia w pół brodu. Nie powinniśmy tego robić. Wierzę w to i mam pomysł, co zrobić, żeby Zielona Góra dalej była na tym podium, żeby je rozwijać. Warto zobaczyć strefę w Kisielinie. Wszyscy mówili, że nic tam nigdy nie będzie i kaktus komuś wyrośnie na ręce. Nie kaktus, a zakłady pracy. Nowoczesne. Dużo jest do zrobienia, wiem o tym i wiem, jak to zrobić. Posiadam zespół, który również wie, jak walczyć o środki dla Zielonej Góry i to będziemy dalej robić.
Dziękujemy. Teraz 40 sekund dla Tomasza Nesterowicza.
Niestety nie znam się na koniach, ale bazując na tym, co powiadacie mi na spotkaniach na ulicach zielonogórskich, sądzę, że wasza mądrość w trakcie wyborów będzie podparta tym, co macie za oknami. Popatrzcie na swoje otoczenie, popatrzcie na swoje podwórka, na swoje ulice. Zastanówcie się, czy chcecie dalej tak żyć. Wasz wybór 21 października to jest wybór, który będzie decydował o jakości waszego życia na następne 5 lat. O tym, czy wasze dzieci zostaną w domu z wami, czy będą studiowały w Zielonej Górze, czy z niej wyjadą. Będzie decydować o tym, czy wasi rodzice znajdą bezpieczne schronienie i pomoc. To jest wasza decyzja.
I kolejne 40 sekund teraz dla doktora Sławomira Kotylaka.
Drodzy zielonogórzanie, wybór prezydenta jest wyborem trudnym. Należy dokonać go bardzo roztropnie, rozważywszy wszelkie za i przeciw. Obecny prezydent, choć jak chwali się, dokonał bardzo wiele, jego energia powoli wygasa. W związku z tym proponuję, aby nową energię wpuścić do miasta, wprowadzając zupełnie nowe rozdanie. Drodzy Państwo, nie jest tajemnicą, że kandyduję, ponieważ jestem do tego merytorycznie przygotowany, ale kandyduję przede wszystkim dlatego, że nie zgadzam się na sposób funkcjonowania miasta, taki jaki on obecnie jest. Chcę dokonać przewartościowania sposobu rozmowy miasta z mieszkańcami. Niech miasto wróci do Zielonogórza.
I jako ostatni głos zabierze Piotr Barczak.
Szanowni Państwo, ostatnie 12 lat, ale tak naprawdę trzeba spojrzeć na ostatni rok i ostatnią kadencję. Proszę zobaczyć także na ilość zaniedbań. I gdyby nie ten czas stracony, który w tym czasie można byłoby zrealizować, budowa żłobków, odnowienie szkół i placówek oświatowych, kwestia nowych mieszkań dla mieszkańców, nowego wsparcia dla osób rozpoczynających swoją pierwszą pracę, ale także i kluby seniora na każdym osiedlu. Dzisiaj to wszystko już powinno dawno funkcjonować. To nie są rzeczy, o których powinniśmy dzisiaj rozmawiać, że trzeba je realizować. Dotychczasowy urzędujący prezydent tego nie zrealizował. Trzeba nowego odświeżenia.
Dziękujemy Państwu za wszystkie wypowiedzi i za wszystkie pytania. Państwu dziękujemy za uwagę i przypominamy, że w naszej debacie wzięli udział kandydaci na urząd prezydenta Zielonej Góry. A nasze zaproszenie przyjęli pani dr Anita Kucharska-Dziedzic.
Dziękuję. Miłego
dnia. Janusz Kubicki.
Dziękuję i pamiętajcie, warto zagłosować, żeby potem nie żałować.
Tomasz Nesterowicz.
Ja się z Państwem nie żegnam. Do zobaczenia na zielonogórskich ulicach.
Doktor Sławomir Kotylak.
Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę Państwa, by Wasz wybór był mądrym wyborem.
I Piotr Barczak.
Kłaniam się, życzę wszystkiego dobrego.
A wybory już 21 października. Debatę dla Państwa prowadzili Kamil Chybki, Radio Zachód.
I Andrzej Loch, TVP Trzy Gorzów Wielkopolski. Za tydzień spotkanie z kandydatami na prezydenta Nowej Soli.
Do zobaczenia.
Dziękujemy.